Dzień dobry, witam w odcinku okołowalentynkowym, czyli jeszcze bardziej o miłości niż zwykle. I w tym tygodniu będziemy rozmawiać o, uwaga, temacie bardzo bliskim mojemu sercu, bo o relacjach międzykulturowych, to znaczy o związkach między osobami wychowanymi w innych krajach, regionach czy kręgach kulturowych. Alex, z którą rozmawiam, bardzo pięknie opowie wam o szansach, zagrożeniach, o tym, co można zrobić lepiej, co można zrobić gorzej, więc posłuchajcie. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Sky Showtime. Jeżeli o okres okołowalentynkowy chodzi, to mam dla was dzisiaj super propozycję na może nie pierwszą, ale kolejną randkę. Nie wiem, czy też tak macie, że niektóre produkcje filmowe czy serialowe wydają się wam bardziej męskie albo bardziej kobiece, więc dla mnie Wes Anderson jest takim idealnym pomostem łączącym te dwa światy. Anderson to historie, które wywołują w widzach skrajne emocje, portretowane na tle bardzo kolorowego świata, który jest nie do podrobienia. W Sky Showtime już dzisiaj możecie obejrzeć Asteroid City Wes Andersona, a w nim plejadę gwiazd, między innymi Edward Norton, Adrian Brody, Scarlett Johansson, Tom Hanks i wiele, wiele innych. Jest nawet epizodyczna rola Margot Robbie. Ja absolutnie kocham estetykę i humor Wesa Andersona. I dlaczego o tym mówię? W końcu walentynki. I moim zdaniem, moi drodzy, Wes Anderson jest idealną opcją na randkę, ponieważ dobry humor, piękne zdjęcia, daje do myślenia i co ważne, film trwa godzinę 45. Moim zdaniem to jest idealna długość randkowa. A wybierając właśnie tę pozycję na randkę, sprawicie wrażenie bardziej inteligentnych, obeznanych z kulturą i mających dobry gust, więc wszystkie naprawdę dobre wrażenia, które trzeba zrobić. Pamiętajcie, czy tego chcemy, czy nie, zawsze jesteśmy trochę oceniani na podstawie filmu, który wybieramy na randce, więc wybierzcie dobrze po prostu. Asteroid City jest dostępny już teraz w Sky Showtime i to jest naprawdę dobra pozycja na randkę. A teraz zapraszam was na odcinek, w którym dowiecie się między innymi, dlaczego propozycja poniesienia ciężkiej walizki przez mężczyznę na randce może być zupełnie inaczej odebrana w Polsce i w Hiszpanii. Część z was wie, część z was nie wie, ale ja mam chłopaka z Australii. I wielkim moim szokiem było to, że mimo, że z jednej strefy kulturowej, to te różnice kulturowe istnieją jednak, jak się okazuje. I no, nie widać ich na początku, ale czym dalej w las, tym więcej rzeczy wychodzi. I to jest w ogóle super ciekawy temat tego, jak ludzie... Czy się przyciągają, wiecie, według przeciwieństw czy podobieństw i jak te różnice... właśnie można przepracowywać, jak one mogą budować, albo jak mogą być trudne. I dlatego dzisiaj przy moim stole Alex Limanówka, terapeutka, mediatorka rodzinna i coach.
Tak, wszystko się zgadza.
Terapeutka z takim fokusem, z tego co pamiętam, na właśnie pary międzykulturowe.
Tak, w ogóle to cześć, dzień dobry. Natalia, bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie. Tak, terapeutka sfokusowana na życiu ekspatów. Mm-hmm. To jest temat bardzo bliski mojemu sercu, bo sama zdecydowałam się na takie życie poza Polską już dobrych parę lat temu, z różnymi doświadczeniami. I właśnie w związku z tym, że jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym, to jest to taki nurt skierowany na terapię par, terapię rodzin, relacje międzyludzkie. No i właśnie w tym nurcie specjalizuję się w tych parach międzykulturowych, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko i coraz bardziej powszechne.
Czy to jest trochę wybór taki podyktowany z prywatną historią?
Jest, oczywiście, jest zawsze trochę prywaty. Tak jak mówię, myślę, że generalnie w tym zawodzie łatwiej pracuje się z osobami, gdzie odrobinę tego doświadczenia człowiek ma. Więc ja też w ogóle doradzam, jak macie ochotę wybrać terapeutę dla siebie, to szukajcie jakichś tam osób bliskich wam pod kątem doświadczeń, wartości. Czasami to nie jest takie oczywiste, ale po to są te spotkania takie pierwsze.
Czyli tu pod kątem podobieństw raczej z terapeutą.
Tak myślę. Myślę, że wtedy taka osoba potencjalnie jest w stanie zaoferować wam lepszą pomoc, taką bardziej skrojoną dla was albo dla ciebie.
Czy tych par międzykulturowych, jakby to nazwać, chociaż to też jest ciekawe jakby w definicji, bo z takiego, z wyjścia, tak mi przynajmniej się wydawało, że tą parą kulturową to jest, wiesz, jak ja bym się spotykała, nie wiem, z kimś z Arabii Saudyjskiej albo z Tajlandii i do głowy mi nie przyszło, że ktoś jakby z tej strefy takiej kultury zachodnioeuropejskiej, tak to nazwijmy po prostu, nadal, że te różnice mogą być. To było dla mnie na przykład bardzo dużym zaskoczeniem. Czy tych par w związku z tym, że na przykład podróżujemy coraz więcej, jest coraz więcej w związku z tym i to jest takie naturalne następstwo?
Wiesz co, może najpierw cię zapytam, czy słyszałaś kiedyś taki tytuł, który brzmi, że przyszłość jest beżowa. Słyszałaś o czymś takim?
Nie, ale już interpretuję to w swojej głowie.
Tak. No właśnie. Żyjemy w takim świecie globalnym. Przemieszczamy się. Zaczyna się od tych takich doświadczeń, często Erasmusów, jakichś wyjazdów w szkołach, wymiany zagraniczne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie nasze pokolenie, no i te kolejne pokolenia po nas mają jeszcze więcej tych możliwości. Wyjeżdżamy do pracy, możemy wyjeżdżać także jako digital nomads, pracować gdzie chcemy. Wiele osób ma taką opcję i to nie tylko ci, którzy pracują na własny rachunek, ale również osoby pracujące dla korporacji, które często po tym świecie covidowym zdecydowały się na włączenie w swoją ofertę takiej możliwości. Dlatego wyjeżdżamy dużo. Do tego, gdzie się też spotykamy, jeżeli chodzi o takie relacje romantyczne. No i tutaj mamy wszystkiego rodzaju aplikacje. No i z tego, co się dalej orientuję, to jak się ma fit premium na niektórych aplikacjach, to można ustawić sobie lokalizację, gdzie się chce.
Tak.
Czyli podobno tym nawet palcem po mapie można gdzieś wyjechać i spotkać ludzi z innych krajów. Nie mówiąc o tym, że przecież mówimy w językach obcych, więc to też znacznie ułatwia kontakt i wszelkiego rodzaju znajomości, ich nawiązywanie. Tak naprawdę na całym świecie, nie? Myślę, że właśnie szczególnie w naszym pokoleniu, już w ogóle mówiąc o Polakach, którzy są językowo niesamowicie zdolni, to jesteśmy w stanie wyjechać i poznawać ludzi z całego świata, komunikować się z nimi po angielsku lub w każdym innym języku. Więc to wszystko wpływa na to, że te możliwości są ogromne. No i właśnie, zaczęłam od tego tytułu, że o tym kolorze beżowym. Są takie bardzo ciekawe badania. Ja je znam głównie na gruncie Wielkiej Brytanii i polegają na tym, że do 2100 roku społeczeństwo ma być w 20% beżowe. Tak to jest nazwane. I beżowe tutaj od razu rozwińmy, co to znaczy. Znaczy to, że po prostu zmiksowane już z wielu pokoleń. To jest, że powiedzmy 80% społeczeństwa będą stanowić kolory takie biały, czarny, brązowy, żółty, czyli takie, które będzie można zdefiniować, a 20% to już będzie ta grupa, która nie będzie przynależała do żadnych z tych, powiedzmy, klasycznych podziałów, które mamy teraz, jeśli chodzi oczywiście o kolor skóry. Natomiast już w 2150 roku, niestety przypuszczam, że tego nie doczekamy, mimo że bardzo bym chciała.
To już się rozwija, miejmy nadzieję.
No tak, jest taka szansa. 75% społeczeństwa Wielkiej Brytanii będzie określana jako beżowe. Na to wskazują dzisiejsze badania. Czy tak będzie? No zobaczymy. W każdym razie świadczy to o tym, jak bardzo zmienia się ta dynamika związków i jak bardzo się mieszamy między sobą. I to jest wspaniałe i piękne, bardzo rozwijające, ale przyszłam dzisiaj do ciebie, bo też uważam, że takie związki mają dużo wyzwań I wszystkie wyzwania są do przepracowania, natomiast fajnie jest mieć ich świadomość. I myślę, że to jest tutaj najważniejsze.
I jeszcze zwróćmy uwagę na to, że rozmawiamy o Polsce. Mhm. Czy my w ogóle, jakby z racji na też naszą historię, no jakby na przykład społeczeństwo amerykańskie, czy te zachodnioeuropejskie, które mają tę migrację i imigrantów, emigrantów od bardzo dawna, u nas to są raczej takie pojedyncze przypadki, na przykład z pokoleń naszych rodziców, z pokoleń naszych dziadków, to już pewnie wcale.
Tak.
I w zasadzie chyba jesteśmy pierwszym takim pokoleniem, które faktycznie ma to wyzwanie przed sobą. Czy to jest też kwestia tego, że my jako społeczeństwo trochę się tego musimy nauczyć?
Zdecydowanie tak. I myślę właśnie, że to jest taki temat trochę na chwilę obecną zaniedbany właśnie w Polsce, mimo tego, że idziemy bardzo naprzód. I tak jak bardzo fajnie powiedziałaś o tej różnicy, jeżeli chodzi o te pokolenia tam naszych dziadków czy naszych rodziców. Wiesz, ja zupełnie szczerze pamiętam ze wszystkich, kończyłam i podstawówkę, i gimnazjum, i liceum w Polsce i wydaje mi się, że znałam tylko jedną osobę, która była powiedzmy zmieszanej pary. Mhm. Tata był z Austrii, a mama była Polką. Tak to wszystkie inne osoby, które poznawałam gdzieś na swojej drodze do jakiegoś tam x czasu, to były osoby, powiedzmy Polska-Polska, jeżeli chodzi o pochodzenie, oczywiście przynajmniej teoretycznie, bo później możemy zaglądnąć do tych badań DNA, gdzie wiadomo, wszyscy gdzieś tam pochodzimy z podobnych źródeł. Natomiast tak, więc tego nie było. Też oczywiście nasza historia, komunizm w Polsce, ten brak otwartości, brak możliwości wyjazdów, brak kolonii. Polska nigdy kolonii nie miała, więc automatycznie wiele osób, imigrantów nie przyjeżdżało do Polski, bo nie miało tych zaproszeń wizowych. Wszystkie te faktory wpływały na to, że Polska była tym społeczeństwem dość zamkniętym. Natomiast myślę, że ten trend rozwijania się i to zarówno Polaków wyjeżdżających, jak i osób przyjeżdżających do Polski, bardzo się zmienia. Ja sama obserwuję, wyjechałam 7 lat temu z Polski i widzę ogromną różnicę w różnorodności Warszawy czy Krakowa w tej chwili, jeżeli chodzi o kolory skóry i to jest piękne, to jest super, aż wiesz, serce tak wow, nie? Jesteśmy tu jako kraj i myślę, że to jest tendencja, która zdecydowanie będzie wzrastała.
Ale czy myślisz, że w związku z tym naszym backgroundem i tą naszą historią, nam jako Polakom, czy nam jako Polkom jest trudniej budować takie związki z kimś spoza naszego kręgu?
Wiesz co, nie powiedziałabym, że trudniej. Myślę, że jesteśmy takim społeczeństwem, które w tam głębi serca jest bardzo otwarte, poza tym jest bardzo ciekawe. Natomiast jest to nowe. A każda nowość wymaga takiego przyzwyczajenia. I myślę, że nawet jak spojrzymy na tę, znowu na tą sytuację, ten kontrast z tym pokoleniem naszych rodziców, to widzimy, że no, dla naszego pokolenia to już jest normalne, nie? Że ktoś ma, ty masz chłopaka z Australii, ja mam chłopaka z Wielkiej Brytanii, nie? A ktoś ma dziewczynę z Brazylii i to już jest taka normalizacja. Natomiast, i o tym myślę, że będziemy mówić za chwilkę, no wiesz, w relacje wchodzi się z całym tym naszym dobytkiem życiowym i tym dobytkiem jest właśnie i nasza kultura, którą z sobą dźwigamy i te takie przysłowiowe dyby społeczne, ja to tak nazywam, czyli nasze przyzwyczajenia, reguły, które gdzieś ze sobą niesiemy, ale również te nasze rodziny, nie? I to też często bywa wyzwaniem dla wielu rodzin, jeżeli ktoś spotyka się, jest w związku z partnerem z innego kręgu kulturowego. I o tym też fajnie mówić.
No pewnie, że jest, no bo jeszcze pokolenie naszych rodziców, zwłaszcza jeżeli nie mówimy o dużych miastach, tylko tak na przykład jak ja pochodzę z małego miasta na Podkarpaciu, no moja mama nie mówi ani słowa po angielsku. Mój chłopak po polsku zna 3. Więc ta komunikacja nie jest łatwa. No ale jakoś sobie trzeba radzić też. Wspomniałam o tym na początku, że mnie trochę prywatnie zaskoczyło to, że uznałam sama, jakby tak patrząc na swoją relację, że ona jest trochę międzykulturowa i że tam jest faktycznie trochę różnic. Czy według jakichś takich definicji ten związek międzykulturowy to są różne kraje, czy faktycznie różne takie już totalnie backgroundy kulturowe? O czym mówimy tutaj i czy one się, te związki, czy to jest jakiś inny stopień trudności też? Czyli czy im inniej, tym trudniej?
Bardzo ciekawe pytanie. Właśnie myślę, że możemy tutaj się odnieść do tego tematu w dwojaki sposób. Po pierwsze, literatura naukowa ma swoje definicje i tak pokrótce je przedstawię i powiem, co jest bliższe mojemu sercu i myślę, że jak powinniśmy na to patrzeć z otwartymi oczami. W każdym razie warto wyróżnić sobie pod tym kątem kulturowym związki, które dzielą się na te monokulturowe i na związki właśnie międzykulturowe. Monokulturowe związki to będą związki z osobami z tego samego właśnie backgroundu kulturowego i to we wspólnym kraju, czyli powiedzmy, jeżeli Nowak z Kowalską mieszkają w Polsce, to nieważne, czy Nowak pochodzi z Zakopanego, a Kowalska z Kaszub, będą oni uznani za parę monokulturową. Mhm. I to samo stanie się, jeżeli Nowak i Kowalska spotkają się na przykład w Barcelonie, nie? I tam się poznają, ale ponieważ mają to samo pochodzenie, tą samą kulturę generalnie, bo też oczywiście każdy wynosi swoje różnice z domu, to też będą uznani za tą właśnie w tej części monokulturowej. Więc związki międzykulturowe to takie, gdzie według takich oficjalnych definicji, gdzie faktycznie różni nas kraj pochodzenia i też kwestia tutaj jest na przykład, czy obydwoje rodziców są z jakiegoś kraju pochodzenia, czy jeszcze z innych. Generalnie chodzi o to, żeby to się gdzieś nie pokrywało, gdzie ten język jest różny, chociaż na przykład, nie, gdzie Anglia, gdzie Australia. To też są zupełnie inne kultury de facto, zupełnie. Mimo że wywodzą się gdzieś tam z podobnej bazy. I co więcej, też oczywiście literatura wyróżnia związki międzyrasowe, o różnościach religijnych, stricte. No i to są takie właśnie podgrupy. Ja chciałabym się dzisiaj skupić na takim, moim zdaniem, dość prostym rozumieniu związku międzykulturowego, czyli takim, że po prostu różni nas kraj pochodzenia, gdzie się urodziliśmy, gdzie się wychowaliśmy. Tak naprawdę język, w jakim mówimy, to znaczy, że jedna osoba nie mówi docelowo w tym języku swoim native. I to są takie najbardziej różnice oczywiste. Bo później możemy się na przykład zastanawiać, czy społeczeństwo, właśnie znowu dam tutaj na przykład Wielką Brytanię, bo jest bardzo międzykulturowa, a ciągle jeszcze geograficznie europejska. Już teraz. No i jeżeli mamy pokolenie Brytyjczyków pochodzenia hinduskiego, które jest na przykład trzecią generacją, oni często oprócz koloru skóry, czy takich aspektów wizualnych, oni już niewiele mają wspólnego ze swoją kulturą hinduską. Dla nich związkiem międzykulturowym będzie związek z na przykład osobą z Indii. Bo mimo tego, że będą mieć ten sam kolor skóry, to jednak tu będzie język, główny język, twój język ojczysty, to będzie angielski, tam będzie powiedzmy hindi, czy któryś z języków oficjalnych. I tak samo będzie z tym, co się dzieje pod tą warstwą i językową, całą tą warstwą kulturową, tradycji. No oni zdecydowanie czują się w pełni Brytyjczykami i już niewiele czują, oczywiście to jest bardzo indywidualne, ale już niewiele czują w związku z osobami, które na przykład pochodzą z Indii, nie? Więc jakby to są takie różnice, kiedy wydawałoby się nam, że można by było wrzucić ich do takiego jednego wspólnego worka, znowu nie, trzeba tutaj przystanąć i pomyśleć o każdym związku w jakiś tam sposób bardziej indywidualny. I myślę, że to jest tak naprawdę najlepsza metoda, zobaczyć, co różni taki związek i zastanowić się, jakie te różnice mogą być.
Czy myślisz z twojej perspektywy takiej pracy już z ludźmi w takim razie, że na przykład Europejczykowi z Europejczykiem, ale z innych krajów jest się jakby, że tam jest mniej problemów takich w tym, żeby się dogadać, niż z kimś z zupełnie innej strefy kulturowej? Czy nie ma żadnego po prostu tutaj zasady na to i żadnej recepty?
Wiesz co, ja w ogóle tak ostatnio zastanawiałam się, ja nie za bardzo lubię generalizować, bo mimo, że daje nam to jakieś opcje, jakieś ramy, to jednak często bywa szkodliwe. Oczywiście w sposób generalny powiedziałabym, że tak, kultury europejskie wywodzą się z jakiegoś wspólnego źródła i generalnie będzie łatwiejsza komunikacja w związku niż jeżeli chodzi o kultury dalsze. Natomiast tych wyznaczników i jakby podgrup jest bardzo wiele. Ja właśnie zawsze lubię mówić o jakimkolwiek związku romantycznym, już nieważne jakim, z perspektywy, że wejście w nowy związek to jest taka przeprowadzka. No i jedzie ta ciężarówka, cała na biało wjeżdża z tym całym naszym dobytkiem. No i część tego dobytku, no to pewnie jak zaraz przed wprowadzeniem się do nowego miejsca, jedziemy do Ikei i robimy zakupy. Nie? Robimy te zakupy nowych rzeczy, co nam tam pasuje do tego nowego miejsca zamieszkania, super, nie? I nabywamy to wszystko. No ale jednak jadą z nami te paczki. No i trzeba je pootwierać. No i otwieramy taką paczkę tożsamość z naszego własnego zdobytku osobistego. No i w tej tożsamości. Tak naprawdę każda osoba, niezależnie gdzie mieszka, będzie miała popakowane małe paczuszki z tymi samymi nazwami. Pytanie jest, co w tych paczuszkach będzie. I tak naprawdę chodzi o to. A do czego zmierzam? Więc tak, w tożsamości mamy cechy osobowości, mamy jakąś historię rodzinną, relacje, mamy jakieś nasze doświadczenia życiowe, jakieś kwestie związane z klasowością, statusem, kwestiami materialnymi, nie? Mamy kwestie dotyczące wartości, mamy gdzieś tam religię albo jej brak. Czyli coś, co często wpływa na ten właśnie nasz system wartości, który zostaje gdzieś ukształtowany. No i mamy tutaj też taką paczuszkę jakby kulturową. No i o to chodzi, że każdy taką paczkę niesie. Więc nawet jak dałam przykład, ta Kowalska z Kaszub, a Nowak z Zakopanego, oni też będą mieli te paczki. I oni też je będą rozpakowywać, nie? Więc i Kowalska, i Nowak będą musieli na tym nowym mieszkaniu rozpakować paczkę kultura. No i okaże się, że będą tam różnice, bo one zawsze się znajdą. Bo tak naprawdę często zależy to od też całego systemu rodzinnego, w jakim działamy. Natomiast zazwyczaj możemy założyć, że te paczuszki będą do siebie bardziej zbliżone niż na przykład, jeżeli otworzymy paczuszkę z Arabii Saudyjskiej, tak? Albo na przykład paczuszkę z Japonii. No to jednak tam tych różnic będzie więcej. Więc myślę, że to jest może taka metafora, która będzie obrazować, co my wnosimy i dlaczego.
Fajna metafora, podoba mi się. No i tak jak już kogoś poznamy, takiego z innego kraju, powiedzmy, i no decydujemy się, że będziemy ten związek tworzyć, wybieramy kraj, w którym będziemy na przykład, albo w jakiś tam plan działania. Jakie z twojej perspektywy są rzeczy, tematy, które warto byłoby omówić, ustalić? Jakby często jest tak, że wchodząc w jakąś relację, czy to romantyczną, czy przyjacielską, pewne rzeczy jakby uznajemy za pewnik. Pewne rzeczy jakby mamy w domyśle my i uznajemy, że druga osoba ma jakby te same znaczenia zapisane w swojej głowie, co no jakby jeżeli żyjemy w tym samym miejscu, w tej samej grupie społecznej nawet, one faktycznie mogą, też nie zawsze tak będzie, ale no mogą gdzieś tam się jakby wyrównać, pokrywać, tak. W sytuacji, kiedy mamy kogoś z zupełnie innego kraju, może być różnie. O jakich rzeczach warto rozmawiać od samego początku, z twojej perspektywy?
To jest bardzo ciekawe pytanie i w ogóle mega mi się podoba to, co powiedziałaś na początku, że my dużo zakładamy, nie? Dużo bierzemy za pewnik. Chyba najpierw chciałabym się odnieść właśnie do tego, że w ogóle to jest pierwszy po prostu kardynalny błąd, jaki robimy wchodząc w jakąś relację, a zwłaszcza w relację romantyczną, że coś zakładamy. i coś bierzemy za ten pewnik. I tutaj też myślę, że to jest taki moment, gdzie mogę przytoczyć jakieś historie z gabinetu. Takie powiedzmy właśnie, jeżeli chodzi o terapię par międzykulturowych. Przykładowo prowadzę terapię z dziewczyną i mówi, która jest na etapie tam randkowania, spotkała pana właśnie z Hiszpanii, no i poszli na tą randkę, no i mówi do mnie po tej randce, oblał tą randkę, fatalnie było. A ja mówię, no i co? Co się tam wydarzyło? No i ona mówi, do domu nie odprowadził.
No tak.
Siatki nie poniósł ciężkiej. Oblał test siatki. No to wiecie, no jak ktoś oblewa test siatki, no to faktycznie no już nie ma czego składać. Nie wiem, czy wiesz, czym test siatki jest. Jeżeli kobieta dźwiga, ja się też dowiedziałam, jeżeli kobieta dźwiga ciężką siatkę z zakupami i mężczyzna nie zaproponuje,
że on poniesie,
bo ciężkie, no to jest oblany test siatki. No i ewidentnie test siatki oblany i odprowadzenie do domu oblane. Więc pytam, a poprosiłaś go? Powiedziałaś, że chciałabyś, żeby odprowadził cię do domu. No nie, bo powinien się domyślić.
No wiadomo.
No tak.
Czytamy w myślach.
Oczywiście. No i tak sobie tą sytuację analizujemy. Generalnie Hiszpania jest krajem, i tutaj do tego przykładu się odnosząc, gdzie ten ruch feministyczny jest bardzo rozpowszechniony. Kobiety są bardzo silne. Jeżeli chodzi o to, jakby jak bardzo pilnują swoich granic z mężczyznami. No i tak, i w Hiszpanii przeciętna Hiszpanka, to znowu wchodzimy w generalizację, ale musimy się na czymś opierać, przeciętna Hiszpanka będzie śmiertelnie obrażona, jeżeli mężczyzna otworzy jej drzwi albo weźmie siatkę. No bo przecież co, ona sama nie potrafi? No przecież potrafi, nie? No i... No tak, a tutaj moja klientka założyła, że w jej kręgu kulturowym to jest coś totalnie normalnego. Odprowadzić kobietę do domu, czy tą siatkę zabrać od niej, skoro taka ciężka.
Wspaniała historia.
Nie? I robi się od razu afera tak zwana koperkowa, czyli o nic. No i dochodzi się dopiero, rozbiera się na czynniki pierwsze. I okazało się, że faktycznie spotkała się kolejny raz z tym panem, który oblał ten test. I on jej to grzecznie i kulturalnie wyjaśnił, czemu on w ogóle no, do domu nie chciał odprowadzać, żeby sobie nie pomyślała, że się wprasza.
No tak.
Tak. A siatki nie poniósł, no bo przecież, no, żeby sobie nie pomyślała, że mają za słabszą. No i jak to są zawsze dwie różne perspektywy, nie? I to trochę taki błahy przykład pokazuje, co się dzieje na tym levelu kulturowym, nawet właśnie w tak nieodległych kulturach, nie? Polska i Hiszpania. Wiadomo, są różnice, no ale powiedzielibyśmy, czy takie, nie? Czy takie duże, a jednak okazuje się, że są. I takich przypadków jest bardzo, bardzo wiele właśnie na co dzień. Może ty masz dla mnie jakiś taki przypadek, zanim przejdziemy jeszcze do tego, co omawiać. Coś, co cię zaskoczyło.
Wiesz co, u mnie to jest trudna sprawa, bo ja generalnie mam to do siebie, że długo mi zajęło oduczenie się właśnie tego, że to jest bardzo ważne, żeby druga osoba ci czytała w myślach. Powiedziałabym nawet, że to ze mną jest nadal trochę.
Rozumiem. Czasami wraca.
Czasami wraca i są takie sytuacje, że irytuje mnie to, że ktoś mi tych myśli nie przeczytał. Ktoś, czyli mój chłopak w tej sytuacji oczywiście. No ale kto się może czego nauczyć? Czy on czytać w myślach, czy ja oduczyć się tych pretensji? No pewnie jednak ja powinnam, niestety.
Pewnie tak byłoby łatwiej.
Tak myślę.
Chyba, że ma jakieś magiczne moce i może, wiesz, no różne rzeczy się zdarzają.
Z takiej różnicy, którą gdzieś dla mnie była taka do, może nie, że nauczenia się, ale do zauważenia na pewno, to były różnice w poczuciu humoru. I w tym, z czego się żartuje i w jaki sposób się żartuje. I na początku myślałam, jakby denerwowałam się czasami na niektóre żarty, bo one takie trochę były, nawet nie, że nie na miejscu, ale takie trochę czasami ich było albo za dużo, albo jakieś takie były za bardzo takie wprost i on mówił zawsze potem, jak ja się na niego denerwowałam, że to był żart i ja myślałam sobie, no pewnie, no tak jak każdy taki chłopak, co mówi, że jakby mówi takie rzeczy, co może nieelegancko powiedzieć, a potem mówi, że żartował. No ale potem poznałam więcej tych osób z tamtego kraju i się okazało, że faktycznie oni mają takie poczucie humoru. Aha. I żartują z siebie, ze swoich bliskich w bardzo taki sposób non-stop, cały czas i ze wszystkiego i nie ma żadnych granic. I to była też jakaś taka rzecz, do której musiałam przywyknąć w jakiś sposób.
No jasne, no właśnie, bo to było... Okazało się, że tutaj zagrała nie tyle co osobowość, ale przez to, że zaczęłaś go poznawać bardziej bliżej i jeszcze poznałaś ten jego background, to te inne osoby z jego kraju pochodzenia i kręgu kulturowego, zrozumiałaś, że to tak tam wygląda, nie?
Tak.
Więc no właśnie to jest super ciekawe. I jeżeli chodzi właśnie o te związki międzykulturowe, w ogóle to jest też taka ciekawostka, bo też statystyki pokazują, że te pary rozmawiają ze sobą najwięcej. No i wiadomo, jeśli chodzi o rozmowę, no to nie mówimy tutaj, kto zrobi zakupy i pranie, tylko faktycznie chodzi o taką efektywną komunikację z treścią, nie? No i czemu tak się dzieje? No bo my jesteśmy przecież tacy ciekawi, i wiele rzeczy tak naprawdę gdzieś tam wyobrażamy sobie, że wiele rzeczy wywodzi się z tego kręgu kulturowego, że zadajemy więcej pytań. No a jakie tam te dobranocki oglądałeś, nie? Tam u siebie w tej Australii, czy u siebie tam w tej Argentynie, nie? No i zadajemy więcej pytań. Pytań, które pozornie mogą być właśnie pytaniem o system edukacji w innym kraju, o to, co jemy, o to, jak się zachowujemy, natomiast które dają nam więcej pytań, więcej wiadomości. One dają nam ogólny pogląd tego, kim jest ta druga osoba naprzeciwko i skąd się wywodzi. I jak to u niej było? No bo jak zapytamy o szkołę i system szkolnictwa, możemy dojść na przykład do tego, że dowiemy się, że nie wiem, że mówimy na ty do nauczyciela, co u nas w Polsce byłoby no, nie do pomyślenia. I już wtedy uczymy się pewnych różnic. Więc to jest akurat ogromny plus takich relacji, że faktycznie one statystycznie rozmawiają ze sobą więcej i lepiej się przez to poznają.
Wiesz, że nie pomyślałam o tym w ogóle nigdy, ale totalnie to ma sens, bo nawet sobie przypominam takie sytuacje, my właśnie z racji tego, że też mamy po prostu też przyjaciół w różnych krajach, to też czasami spędzamy czas tu, czasami tam. I na przykład ostatnio będąc we Włoszech właśnie rozmawialiśmy z naszym przyjacielem, który właśnie... Dokładnie w taki sposób przebiegała ta dyskusja właśnie o tych zwyczajach, o tym jak to się robi, jak tam to się robi i faktycznie wydaje mi się, że nie odbyłabym pewnie takiej rozmowy o właśnie o zwyczajach, o tym, o której, w którym kraju leci dobranocka, o której ten główny film wieczorny i w związku z tym jak jest zbudowany cały wieczór rodzinny i co się wtedy robi i co się je i jak się je i jakby na pewno nie zadałabym tych pytań komuś stąd, więc nie... Dowiedziałabym się na przykład nie wiem, widząc człowieka tam 20 raz w życiu załóżmy, że nie wiem, no jak wyglądały wieczory, jak dorastał.
Dokładnie.
A to przecież mówi trochę o człowieku.
Bardzo dużo mówi, to już jest wejście w taką indywidualną intymność tego drugiego człowieka, który tak naprawdę otwiera się przed tobą, no bo jeżeli będzie opowiadał, że u niego w domu wszyscy jadali razem przy stole, albo no nie wiem, że jadał sam i grał na komputerze, no jakby to od razu no, myśląca osoba po drugiej stronie może buduje sobie jakieś wyobrażenie tego drugiego człowieka. Co więcej, od razu nasze turbulentne umysły uświadamiają sobie te wszystkie połączenia. Ojej, to może dlatego tak tutaj się zachowuje, bo to, nie? Albo na przykład, no nie wiem, mama była taka silna, to może jak mama była taka silna, no to właśnie, no to mówię, że kobiety są takie silne. No i masę tego typu historii, więc właśnie to jest ciekawe, ale takie z pozoru prozaiczne, codzienne tematy okazują się być furtką do lepszego poznania drugiego człowieka. Co myślę jest też ciekawe, widzisz, zaczęłam od plusów, a pytałaś mnie o wyzwania.
No, to dobrze.
Ja jestem pozytywnym człowiekiem, więc zawsze plusów jest więcej. Też chodzi o to, jak bardzo my uświadamiamy sobie własną kulturę. Mhm. I kolejny przykład tutaj z naszej polskiej ziemi. na przykład ja pierwszy raz w życiu, ja w ogóle, jeżeli chodzi o jedzenie, no to jestem fanem kuchni włoskiej, lubię też azjatycką. Polska, no to wiadomo, jak mama zrobi, to super, babcia zrobi, to super. Natomiast no, ja sama nigdy nie pokusiłam się o żadne polskie danie, aż nie poznałam jakiegoś tam pierwszego zagranicznego pana. No i jak on mi te swoje dania oferował, no to człowiek, no nic, tylko pierogi trzeba lepić. Nie.
Boże, czy ty wiesz, że ja dokładnie miałam tą samą myśl dwa dni temu.
Aha.
W jakiejś... Nie pamiętam już, jaki to był kontekst, aha, ale pamiętam, że nawet wypowiedziałam na głos to zdanie. Jak ja żałuję, że się nie nauczyłam, że nie nauczyłam się od mamy robić pierogów.
Aha. No widzisz? Dokładnie. By się teraz przydało.
Przydałoby się, no.
I widzisz, że takie pierogi, one też mogą pokazywać, że tak naprawdę prowadząc takie dyskusje z drugim człowiekiem, z tym naszym potencjalnym partnerem, przed którym się otwieramy, my często uświadamiamy sobie tak naprawdę, jacy jesteśmy my.
Mhm.
No bo przecież... No ja i ty nie będziemy dyskutować o tym, że no nie wiem, jak u nas właśnie w szkole było, czy nie wiem, czy z jakiej generacji są nasi rodzice pod kątem, no nie wiem, jakichś zachowań, których są wyuczeni.
Tak.
Pewne rzeczy są dla nas oczywiste.
Mhm.
I znowu...
Wydaje nam się, że są oczywiste po prostu, tak, i dlatego o nich nie rozmawiamy. Dokładnie. Aczkolwiek one nadal mogą być różne.
Oczywiście.
Mhm.
I wiesz, i te przysłowiowe pierogi, że nagle myślisz o tych pierogach, wow, fajnie by było zrobić pierogi i pokazać coś takiego. Właśnie to jest kolejna taka metafora zmuszenia nas do uświadomienia sobie własnej kultury. No bo my musimy o niej opowiedzieć drugiemu człowiekowi, skoro sami zadajemy pytania i opowiadamy o sobie. No to trzeba się zastanowić. I wiesz, na przykład mój chłopak ciągle nie może wyjść z wrażenia, troszkę się śmieje z tego, że ja nie mogę, że ja po prostu nie zmarnuję ani trochę jedzenia. Po prostu wszystko, co w lodówce jest, robiona jest później zbiorowa zlewka i wykombinowane jest cokolwiek i nie ma marnowania jedzenia. No i on do mnie. To pewnie przez ten komunizm, nie? A ja mówię, wiesz co? No i tak myślę nad tym pytaniem, bardzo ciekawe. I myślę, kurczę, może tak. No bo rodzice jednak nie mieli wiele, no bo limity, kartki, cokolwiek, wspominając tamte czasy, no też nauczyli mnie w domu, że nie marnuje się tego jedzenia, nie? Że wykorzystaj je w jakiś taki rozsądny sposób, no bo inni ludzie na świecie mogą głodować, więc dla mnie to jest takie oczywiste, nie? A dla niego to jest coś zupełnie innego i okazuje się, że faktycznie gdzieś tam od nitki do kłębka doszliśmy, że to jest jakaś rzecz, którą później zaczęłam rozmawiać z moimi znajomymi, Polakami również im i oni też nie marnują jedzenia, nie? I mówię, coś w tym musi być.
To jest jednak narodowe, no, jakieś, no.
Dokładnie.
To prawda. Wiesz, że w ogóle bym nie pomyślała o tych zaletach, o których mówisz.
Mhm.
Raczej jakby wydawało mi się zawsze to interesujące, takie, że to jest jednak, jakby poznajesz więcej świata, poznajesz innych ludzi, poznajesz inną perspektywę, może bardziej się otwierasz właśnie na inne. Jakby o takich plusach myślałam tej sytuacji, ale o tych aspektach, o których wspominasz teraz, wiesz, widzisz? Dałaś mi inną perspektywę na
ten sytuację. Tak, bo właśnie teraz. Wydaje mi się, że ta otwartość, to poznawanie czy innych kultur, czy innych ludzi, stopniowe otwieranie się albo akulturacja, czyli tak naprawdę integrowanie wybranych aspektów innej kultury do siebie samego, to są takie naturalne procesy, kiedy jest się z tym drugim człowiekiem. Procesy też bardzo ciekawe i piękne, bo przez to mamy na świecie więcej otwartych głów, nie? I większą tolerancję i generalnie to globalne społeczeństwo. Natomiast są też te rzeczy, które wydają się być, no właśnie, takie, że o nich nie do końca myślimy. Może też takim trzecim przykładem ciekawym byłoby to, że podobno w takich właśnie związkach międzykulturowych motylki dłużej trzepoczą w żołądku.
A to dlaczego?
No właśnie ze względu na tą ciekawość. No bo przecież te tematy się tak szybko nie kończą, bo trzeba poznawać. A czasami jest język inny, nie? Musimy porozumiewać się w języku obcym. Albo obcym dla dwóch stron, albo obcym chociaż dla jednej strony. No przecież
i
trzeba...
moim zdaniem to nie jest do końca sprawiedliwe, no ale kto wybrał, ten wybrał.
Tak, to prawda. Do tego przyjdziemy, to chyba będzie przy minusach. Ale i wiesz, i to napędza... Zazwyczaj też, powiedzmy sobie szczerze, osoby, które wchodzą w takie związki, mają też określony rodzaj osobowości, nie? Jeżeli chodzi o pewną otwartość i ciekawość świata. Mm-hmm. Myślę, że takie związki nie są dla wszystkich, nie? I że są jakieś limity i bariery. Więc jeżeli już takim ciekawym świata człowiekiem jesteśmy, no to ten drugi człowiek zdecydowanie będzie nas ciekawił. No trzeba będzie poznać jego rodzinę, kraj pochodzenia, pojechać tam. Może właśnie nauczyć się języka, co myślę, że jest bardzo ważne i piękne, przynajmniej podjąć taką próbę i mówić komunikatywnie. Myślę, że to jest bardzo ładny gest, oczywiście dla osób myślących długoterminowo, ale nawet krótkoterminowo podobno nie ma lepszego nauczyciela niż miłość.
Na pewno. Ja chciałam tylko jeszcze od razu usprawiedliwić wszystkich, którzy mieliby się uczyć języka polskiego. To jest jeden z trzech najtrudniejszych języków świata do nauczenia się.
To prawda.
Na luzie.
To prawda. Więc, ale czasami, wiesz, jak jest w Polsce, powiesz, jesteś obcokrajowcem, powiesz jedno słowo, dwa, no i wszyscy, wow, jak pięknie, jak ty cudownie mówisz po polsku.
To prawda.
I czasami tyle wysiłku jest potrzebne, żeby komuś w taki miły i ciepły sposób zaimponować de facto. Natomiast tak, więc te motyle podobno dłużej w tym brzuchu trzepoczą i jesteśmy, generalnie mamy większą satysfakcję w związku, dlatego, że dłużej trwa ten okres poznawczy, no bo on jest przedłużony, dlatego, bo jest więcej rzeczy do poznania.
Co ma sens. Może też być też taki aspekt tego, taki dorzucę do siebie takie swoje gdybanie, no, że często też w tych związkach z racji logistyki, wyboru rodziny, pracy, jakiś fragment czasu spędzamy osobno.
Tak.
I wtedy jednak jest jakby czas na to, żeby za kimś zatęsknić, jest ten czas taki odświeżenia trochę, spotkania się na nowo. To też może działać chyba dodatnio.
Tak, jak najbardziej, bo to jest oczywiście ten okres oczekiwania. I tu właśnie poruszyłaś bardzo fajny temat, bo też kolejnym takim plusem, takim benefitem związków międzykulturowych jest to, że te związki bardzo często okupione są jakiegoś, powiedzmy, rodzaju walką. To może brzmieć dość brutalnie, niekoniecznie musi w praktyce tak wyglądać, no ale walką i staraniem jest chociażby to, że właśnie jeżeli powiedzmy mieszkacie na jakimś etapie tego związku w innych krajach i musicie się gdzieś widywać, to wymaga wysiłku.
No oczywiście.
Nie? To wymaga wysiłku. Strefy czasowe, wymyślanie, koordynowanie dat, to są trudne rzeczy. Wizy, nie wizy, kto na ile gdzie może przyjechać. No, kolejne tematy, które gdzieś tam trzeba uwzględnić. To jest wszystko duży wysiłek. To jest zupełnie inny wysiłek.
I wydatki często też.
Oczywiście, że tak. Nowak i Kowalski w blokach obok na przykład, nie? No to wiadomo, nie umniejszając nikomu, bo każda miłość jest piękna. Natomiast no, potencjalnie taka relacja będzie miała więcej wyzwań. Jeżeli mówimy często o tym aspekcie rodzinnym, czasami mierzymy się z jakiegoś typu nietolerancją, niezadowoleniem ze strony rodzin. Ja osobiście mam nadzieję, że to jest coraz rzadsze zjawisko, ale ciągle niestety się to obserwuje, że wiele osób przychodzi i mówi, że rodzina mojego partnera mnie nie akceptuje, albo moja rodzina nie akceptuje mojego partnera ze względu na kolor skóry, wyznanie, czy po prostu inne pochodzenie. Więc to są dodatkowe aspekty jakieś tam trudne, które często, wiesz, ludzie jednak jak te osły, nie? Jakby jak się uprą, to będzie i często ta reakcja zwrotna jest właśnie to, my im pokażemy. I można poczytać właśnie też w takich publikacjach naukowych, kiedy analizowane są wywiady z takimi albo części terapii takich par międzykulturowych, one bardzo często podkreślają, że one bardzo dużo przeszły, żeby być razem. I że to jest bardzo takie scalające dla nich.
No, myślę, że tak, bo to działa troszkę moim zdaniem tak, że jeżeli już włożyliśmy w to tyle wysiłku, jeżeli przepracowaliśmy A, B, C, ty się dostosowywałeś z tym, ja z tym, jakby wydaliśmy tyle na przykład bilety, wbrew tam losowi, zorganizowaliśmy sobie to i tamto, no to już tak trochę trudniej jest to wyrzucić do kosza wszystko, w co się włożyło tyle pracy. To już jakby, to co się ma wtedy tą relację, ona się wydaje taka trochę bardziej wartościowa. Bo to nie jest ktoś, z kim ci jest po prostu wygodnie być, bo on mieszka przy tej samej ulicy i się z nim spotykasz dlatego, bo jest zimno na przykład, a daleko nie będziesz chodzić, no to jak jest wiosna, to wiadomo, że to łatwiej zakończyć, bo nie myślisz sobie o tym właśnie, ile pracy, czy czasu, czy energii, czy nawet i środków materialnych w to włożyłaś, tylko myślisz sobie, no i było, przyszło, poszło. Jak łatwo przyszło, łatwo poszło, to jest to powiedzenie
tak,
też, prawda?
Tak.
Więc no, to się zgodzę z tym na pewno. A porozmawiajmy trochę o języku jeszcze.
Aha.
Czy myślisz, że jeżeli mówimy w innych językach, czyli jeżeli albo obydwoje mówimy w języku wybranym, albo dla jednej z osób to jest jej drugi język, czy w związku z tym się łatwiej, czy trudniej dogadać?
Myślę, że nie da się na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. I co więcej, wydaje mi się, że tak właśnie z perspektywy swojej pracy, że dogadywanie się nie jest zależne od kompetencji językowych.
Oho.
W sensie oczywiście pewne kompetencje językowe trzeba mieć, chociaż gdzieś tam pokazują się takie przykłady, gdzie ludzie nie znali wspólnego języka, a mimo wszystko gdzieś się poznawali, jakieś translatory tłumaczyły, ledwo się dogadywali.
Może jest taka para na Instagramie i na TikToku, ona jest Amerykanką, jest Włochem i spotkali się... Przepraszam, z tą historię, ale muszę.
Nie powiedz,
spotkali się
w klimacie.
Spotkali się, jak ona była przed COVID-em w ogóle na wakacjach we Włoszech. Zakochali się w sobie. On po angielsku mówił jak typowy Włoch, czyli nic.
Okej.
No tak. I już nie pamiętam, czy ten COVID jakby ich połączył, także oni gdzieś polecieli, czy spędzili czas, czy co tam się wydarzyło, ale teraz są naprawdę przewspaniałą parą, którą ja obserwuję obsesyjnie na Instagramie i bardzo jest dużo tych takich różnych językowych i kulturowych tam różnic między nimi, ale robią takie, czasami taki jest filmik zrobili, pamiętam właśnie z takiej sceny, jak gdzieś tam się na początku, jak się poznają i ona mówi, że on nie mówi nic po angielsku. A potem jest zdjęcie ze ślubu tam 3 lata później.
Okay.
No to jest imponujące.
I to jest imponujące. Dlatego właśnie myślę, że te kompetencje językowe, one, je zawsze można nabyć, jak się chce. Je zawsze można poprawić. I tak naprawdę nie one są kluczem do sukcesu relacji. Bo myślę, że każdy, kto kiedykolwiek w relacji, czy to międzykulturowej, czy monokulturowej był, wie, że taka relacja żyje sobie trochę swoim życiem, bo tworzymy sobie taki własny system dwóch osób, gdzie mamy swoje przyzwyczajenia, swoje jakieś słówka, swoje nazewnictwo i to jest też bardzo ważne, bo to jest, wtedy tworzymy sobie swój własny język i również chodzi o tą komunikację zarówno werbalną i niewerbalną, bo tutaj też poziom znajomości drugiego człowieka jest taki, że na tym komunikacja stoi. Też mój chłopak, który, powiedzmy sobie szczerze, nie mówi po polsku. On by twierdził, że coś powie, ale no generalnie nie mówi.
Czyli znasz 6 słów. Prawda?
Tak, tak. No może 7 w porywach, ale to już jednak lepiej. Jak dobrze pójdzie. To na przykład, jeżeli ja rozmawiam przez telefon po polsku, to on mi później mówi, o czym ja rozmawiałam, nie? No bo zna aktualne tematy w moim życiu.
Okay.
Tak. I do tego słyszy ton, w jakim to mówię. No to przecież on wie, czy...
I jeszcze może wiedzieć na przykład, z kim rozmawiasz. No to wtedy już jest sprawa ja.
No to przecież jest poukładane tak, że nie mam pytań, nie? I jakby ten język mój jest do niczego niepotrzebny, bo jakby ten poziom świadomości jest. I myślę, że to jest taki też przykład, że to jest trochę klucz do sukcesu, więc tymi zdolnościami językowymi dla pary, jeżeli chcą nad tym pracować, nie myślę, żeby to był problem. A już w ogóle w dzisiejszych czasach, gdzie tyle mamy opcji, tłumaczenia, znajdywania słów, oglądania filmów z napisami, nie? Przecież no, tego dawniej nie było. A teraz to wszystko możemy robić.
Ja słyszałam taką historię. Ona niestety nie dotyczy mnie. A szkoda. Ale jest to historia tam koleżanki, która jest właśnie w jakimś takim związku z jakby multikulturowym, różnokulturowym. Ale dla obojga partnerów angielski jest drugim językiem, w którym się porozumiewają. I ona z kolei, ta dziewczyna, mówiła, że jeżeli występują sytuacje konfliktowe, jest jakieś spięcie, jakieś nieporozumienie, jakaś potencjalna awantura, to ona tak po 3 sekundach już sobie myśli, a on i tak nic nie zrozumie, nie ma sensu w ogóle się w ogóle zakłócić. I jakby cała awantura na tym punkcie się kończy, bo po prostu... Jak odpuszczasz jedna osoba, nawet jak odpuszczasz, no to wiadomo, że jest to odpuszczone. I to jest w sumie Tak sobie pomyślałam, kurde, no. Dobry sposób.
Ja myślę w ogóle też, że coś w tym jest, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o te nasze języki ojczyste, to myślę, że one zawsze najbardziej uaktywniają się w dwóch sytuacjach emocjonalnych, czyli złość. No przecież polskie przekleństwo, jesteśmy kulturalnymi dziewczynami, więc nie będziemy tutaj mówić, ale no to ono brzmi zupełnie inaczej niż każde inne w innym języku. No to nic prawda. Tak dobrze nie brzmi, jak polskie tak zawibruje. I tak samo takie emocjonalne rzeczy jak radość, zachwyt, miłość, to myślę, że wychodzi gdzieś naturalnie i ten język emocji takich wychodzących, takich z tym tonem, z gestami, nie? No to jest właśnie, będzie zawsze język ojczysty, nie? I pewne rzeczy nie da się gdzieś tam przetłumaczyć tak do końca. No więc tutaj trzeba wyrobić sobie jakiś wspólny język.
Mm-hmm. No i dobrze, no to jeżeli byśmy chcieli jednak o tych wyzwaniach i trudnościach, to z czym się spotykasz najczęściej?
Wiesz co, myślę, że tu możemy ten język, który przed chwilą broniłam, teraz go teraz przedstawię kontrargumenty. Myślę, że problemy językowe pojawiają się w dwóch sytuacjach. Pierwsza jest taka, i to jest w ogóle ogromne wyzwanie dla związków międzykulturowych, czyli jeżeli mieszkacie w kraju jednej z osób w związku, czyli powiedzmy, ty jesteś z Warszawy, i mieszkacie z twoim chłopakiem w Warszawie, a on pochodzi z Australii, tak? Więc to są sytuacje, kiedy jest ogromne wyzwanie. Po pierwsze, on, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko,
nie,
że tu...
Śmiało, możemy na tym przykładzie jechać.
Po pierwsze, on nie mówi po polsku, tak? Więc automatycznie ty od początku tego związku stajesz się, przynajmniej w tej rzeczywistości tutejszej, warszawskiej, staniesz się opiekunem. Nie? Ty będziesz mówić, gdzie co załatwić, gdzie co kupić, jaki produkt, gdzie wyjdziemy, kogo poznamy. Mm-hmm. Nawet jak on jest niezależnym człowiekiem i będzie chciał się tutaj sam rozwijać, to powiedzmy początki no tak będą wyglądać. A jakaś administracja, jakieś, nie wiem, umowa na internet.
Apteka.
Dokładnie, nie? To będą rzeczy, gdzie ty będziesz potrzebna. W takiej sytuacji ta osoba... lokalna, często przyjmuje taką dynamikę przewagi, nie? Mm-hmm. Na której później jedzie docelowo przez związek. Mm-hmm. No, że ona generalnie ma rację. To się dzieje bardzo, no właśnie bardzo dynamicznie w tych relacjach. Niekoniecznie musimy mieć tego nawet pełną świadomość. Po prostu to samo wychodzi. Jeżeli stajesz się osobą bardziej decyzyjną w związku i ta dynamika przechyla się w twoją stronę, no to będzie efekt tego działania, będzie widoczny we wszystkich innych fragmentach tego związku, na innych polach, więc na to, tego się trzeba wystrzegać i tutaj też warto myśleć o tym w takiej kategorii, żeby dać, rozwinąć skrzydła swojemu partnerowi w nowym kraju, którym jest, oczywiście z pomocą, ale stopniowo uniezależniać go trochę, żeby on sam był w stanie robić pewne rzeczy, nie? Więc to jest jeden przykład taki, jeżeli o to chodzi. Czasami jest te role też dokładnie w tej samej sytuacji, one się czasami odwracają, ponieważ ten partner, co przyjeżdża, albo partnerka, czasami wchodzą w taki tryb ofiary. Mhm. No, bo ja tutaj nic sama nie zrobię, bo może byś mi pomógł, bo ty to lepiej tak załatwiasz. No i trochę też ta dynamika, ktoś się uczy być wyręczany, nie? I to też nie jest dobre docelowo, no tak. Bo jeżeli mówimy o zdrowej relacji, to mówimy o relacji partnerskiej, nie? O relacji, która się uzupełnia. I jeżeli, no nie wiem, ja lepiej szukam internetu, dobrego, szybkiego internetu w Nowym Mieście, to, a ty lepiej na przykład szukasz pralni. No, no i super, no ale uzupełniacie się w czymś. Natomiast tutaj znowu ta dynamika będzie gdzieś zachwiana. Też jeśli chodzi o tą osobę przyjeżdżającą, no to wiadomo, ona może odczuwać wszystkie skutki tego życia jako ekspat, czy jako imigrant już, tak? Czyli to poczucie osamotnienia, poczucie tych braków kulturalnych. Też myślę, że do tego trzeba odnosić się z wielkim takim ciepłem i troską i zrozumieniem, nie? Dlatego ja też uważam, że każda osoba wyjeżdżająca, i tu trochę zahaczamy też o taki temat ekspatów, powinna szukać mimo wszystko chociaż jednej osoby podobnego pochodzenia kulturowego. Mhm. Czyli na przykład, skoro my jesteśmy Polkami, fajnie jest mieć polskich znajomych za granicą.
Totalnie, potwierdzam.
Bo wiesz, jak opowiesz o, nie wiem, o Monice i Kulfonie, no to jakby nikt inny nie będzie wiedział, o co chodzi, tak? Więc myślę, że to jest też potrzebne. Poza tym, no w każdym związku trzeba dywersyfikować swoje potrzeby. Więc ten związek nie może ci spełniać wszystkich twoich potrzeb, bo... No po prostu byłoby to niepoważne i niezdrowe. Mhm. Dlatego ważne jest, żebyśmy różne potrzeby, które mamy w życiu, co jest normalne, właśnie dywersyfikowali w stosunku do różnych osób i rozkładali je właśnie tak.
No i jak już jesteśmy w tej sytuacji takiej, że jesteśmy w tym kraju albo w innym, żyjemy razem, idzie to czasem lepiej, czasem gorzej. Mhm. Co możemy robić, żeby było jednak lepiej, a nie gorzej? Oczywiście pomoc specjalisty, wiadomo, ale też nie dla każdego to jest takie super łatwe od początku.
Jasne.
Też niektórzy myślą, że może pomoc specjalisty to już wtedy, kiedy już naprawdę nie ma innych opcji, to jest ostateczność. Mhm. Co możemy zrobić?
Wiesz co, rozmawiać. To jest chyba klucz do wszystkiego, szczera rozmowa, przedstawianie tego, co jest dla nas faktycznie ważne, tłumaczenie tych wartości. I czasami, wiesz, właśnie ta metoda na cebulę, nie? Czyli, że te warstwy sobie ściągamy i wrócę do tego przykładu z tą siatką. Zastanawiać się, nie? Czemu ta siatka jest dla mnie taka ważna? Bo co? I dlaczego? I dlaczego? I podrążyć trochę. Czyli de facto troszkę taka autoterapia, którą możemy sobie sami zrobić, żeby dojść w jakiś sposób gdzieś troszkę głębiej i rozmawiać ze sobą. Tak naprawdę nie ma nic ważniejszego w zdrowym związku niż komunikacja, bo jeżeli dwie strony chcą, to będą nad tym pracować, tylko muszą chcieć. A jak mówisz właśnie o pomocy specjalistów, że niektórzy to zostawiają na taki, powiedzmy, ostatni moment, ja myślę, że nie ma większej radości dla każdego terapeuty par, niż para, która kończy na tym, powiedzmy, przysłowiowym ślubnym kobiercu. Mhm. Więc ja mam taki jeden sukces na swoim koncie, że para przyszła zastanawiając się, co dalej, i na tym ślubnym kobiercu skończyli. Wow. No po prostu satysfakcja życia. Ale trochę o to chodzi. Czy sami, czy z pomocą warto, zanim podejmie się ważne decyzje życiowe, warto po prostu ze sobą o wszystkim rozmawiać, nie? Tak, żeby nas wiele rzeczy później nie zaskakiwało.
Ja jeszcze słyszałam taką teorię, jeżeli jesteśmy przy takich właśnie parach, które się zastanawiają, co dalej. Ja tu opowiadam tyle tych anegdot, gdzie ja coś przeczytam i usłyszałam i nigdy nie potrafię tego po prostu połączyć ze źródłem. Nieważne, gdzieś
nie szkodzi.
W internecie, że czasami pary... podejmują taką decyzję, kiedy są nieprzekonane, co dalej, niepewne, która decyzja, czy zostać razem, czy rozstać na przykład, która będzie słuszna, że robią takie doświadczenie. Mm-hmm. To na chwilę się rozstaniemy i zobaczymy, czy będziemy ze sobą tęsknić. No i podobno jest taka teoria, że ta tęsknota zawsze będzie, bo to jest też kwestia przyzwyczajenia i tego, co mamy w życiu zazwyczaj. Jeżeli taki stały element z naszego życia nagle znika, element człowiek, który po prostu jest na przykład z nami codziennie, to jest oczywiste, że będziemy za nim tęsknić.
Ja się totalnie z tobą zgadzam. Nie myślę, że takie przerwy, separacje są taką najlepszą metodą. Oczywiście każda para żyje swoim własnym związkowym życiem i decyduje, co jest dla niej lepsze. Natomiast o ile oddech sam w sobie, ustawienie sobie swoich myśli, oczekiwań, wartości, tak, ale właśnie po to, żeby sobie przemyśleć właściwie, o co nam chodzi, czego chcemy i jak to dalej widzimy jako jednostka, to później tak naprawdę od tego jasnego, ja to zawsze mówię, jasnego ustalenia swojej własnej oferty, to trochę tak bardzo, bardzo
fajne,
brzmi komercyjnie,
fajne,
i sklepowo, ale o to chodzi, nie? Musimy znać dobrze swoją własną ofertę, wystawić ją na stół, zobaczyć ofertę drugiego człowieka, no i zobaczyć, czy to maczuje, nie? Albo co maczuje, co nie maczuje, przedyskutować, które klauzule można ponegocjować, no i tak się tworzy związek, nie? Tak się zawiązuje tą właśnie związkową umowę. Dlatego Tak, ja nie jestem zwolennikiem przerw. Myślę, że są lepsze metody pracy nad związkiem. I tak jak mówisz, sentyment gra dużą rolę. Mówi się o tym, że do 7 lat pamięta się nawet zapach drugiego człowieka, z którym było się blisko w jakiejś relacji dłuższej.
Strasznie długo.
A nasz mózg do 10 lat przechowuje takie bardziej intensywne wspomnienia. Później po 10 latach zaczynają one się lekko zacierać. Więc... No, jak ma nie być sentymentu z kim spędziliśmy dużo czasu, często i myślę, że to ważne, jakościowego, nie?
7 lat?
7 lat, no. Nasze ciało pamięta dotyk, zapach, te nasze neurony, które mamy wszędzie, no, że one mają taką pamięć.
To tak, to może warto przemyśleć 3 razy każdą decyzję w związku z tym, no bo to jednak nie jest na rok, dwa w takim razie.
No ale tak, 7. Jak jeszcze... Plus 7 jeszcze trzeba doliczyć, dokładnie. No.
Boże. Myślę, że w tej krótkiej, bo krótkiej, ale rozmowie jednak doszliśmy do takiego wniosku, moim zdaniem, to jest mój prywatny wniosek, prywatny, ale publiczny, że te związki międzykulturowe są super i że one mogą nam dać dużo więcej niż potencjalnie... nie zabrać, ale niż potencjalnie po prostu stworzyć problemów, bo nawet te rzeczy, które są jakieś takie dla nas trudne czy problematyczne, one mogą być wyzwaniem i one mogą nam pomóc się jeszcze bardziej rozwinąć. Żadna sytuacja nie jest idealna, żaden związek nie będzie idealny. Więc chyba warto, no. Tak mi się wydaje. Włożyć ten wysiłek i włożyć tą pracę.
Ja myślę, że zgadzam się z tobą w 100% i myślę, że jeżeli się chce, to można. Oczywiście związek jakikolwiek to jest tak naprawdę praca 24 godziny na dobę, nawet jak z tym drugim człowiekiem się nie jest, więc no jeżeli podejmujemy taką decyzję i zależy nam na kontynuacji, na takim świadomym, zdrowym związku, to wszystkie te przeciwności są do przeskoczenia, natomiast fajnie jest mieć świadomość, że jakby musimy wystawić z naszej głowy ten radar ciekawości, no jeszcze na większą częstotliwość, żeby łapała więcej tych fal i odbierała więcej informacji. Jeżeli właśnie po drugiej stronie mamy człowieka innego kulturowo, bo wiele zachowań będzie innych, będzie różnych i jakże ciekawym jest dowiadywać się o tym, dlaczego.
Prawda? Super. Bardzo ci dziękuję za tą godzinkę. Cieszy mnie to bardzo, że udało nam się między twoimi, ale i moimi wyjazdami trochę
dokładnie
też złapać, więc cóż ci mogę powiedzieć, no. Trzymam kciuki za twoje i proszę trzymać kciuki za moje.
Dokładnie. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i za przemiłą rozmowę.